Panie. Siostry i bracia, pozdrawiamy Was serdecznie przede wszystkim w imieniu studentów i wykładowców Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Mam też pozdrowienia od drugiego zboru warszawskiego na Pradze, gdzie jesteśmy członkami z żoną Ewą. Tam pastorem jest brat prezbiter Marek Głodek. I pozdrowienia macie bardzo serdeczne od naszego zboru, a też od zboru w Kętrzynie, w którym kiedyś służyliśmy też jako małżeństwo pastorskie i tam byliśmy w zeszłą niedzielę i też proszono, aby pozdrowić serdecznie. Powiedziałem, że będę w Gnieźnie w następną niedzielę. Także serdecznie Was wszystkich, bracia i siostry, pozdrawiam. I cieszę się oczywiście, że mogę być. Już chyba trzeci raz jesteśmy w Waszym gronie. I cieszymy się, że mogę też usłużyć Słowem Bożym. Śpiewać może nie będziemy, bo tak gorące przyjęcie, że już mi się, prawda, tutaj pot z czoła, ale to powiedzieliśmy, że to już było na początku przy stworzeniu, gdzie Pan Bóg powiedział do człowieka, do Adama, naszego praojca, który niestety się nie spisał, że będziecie w pocie czoła pracować, no i nasze pastorskie, prawda, usługiwanie też jest czasem w pocie czoła. Proponuję, abyśmy przeczytali z Ewangelii Jana fragment z rozdziału 6. Przeczytamy od 15 do 21 wersetu. Jana, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, od 15 wersetu po 21. Jana, rozdział 6, od 15 wersetu czytam. Czytam w tłumaczeniu Nowego Przymierza i to tylko nie tylko ze względu na to, że prezbiter Piotr jest z nami, ale rzeczywiście bardzo cenimy sobie to tłumaczenie i stąd przeczytam w tym tłumaczeniu. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że zamierzają podejść i porwać Go po to, by obwołać królem, znów samotnie oddalił się na górę. A gdy nastał wieczór, Jego uczniowie zeszli nad wodę, wsiedli do łodzi i zaczęli przeprawę na drugi brzeg do Kafarnaum. Zapadł już zmrok, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jezioro zaś burzyło się smagane silnym wiatrem. Wtedy, a pokonali już ponad 4, a może nawet 6 kilometrów, zobaczyli Jezusa, jak idzie po falach i zbliża się do łodzi. Przerazili się. Lecz On odezwał się do nich. To ja jestem. Przestańcie się bać. Chętnie więc wzięli Go do łodzi, a łódź natychmiast przybiła do brzegu, do którego zmierzali. Powinniśmy mieć świadomość, bracia i siostry, że to wydarzenie, które przeczytaliśmy przed chwilą, miało swoje miejsce w odpowiednim kontekście. Otóż był to bardzo ciekawy dzień w życiu apostołów i samego Pana Jezusa, który to, jak czytamy na początku 6 rozdziału, nakarmił 5000 ludzi w cudowny sposób. I apostołowie mieli taką niepowtarzalną okazję, aby przez jakby ich ręce również działo się to błogosławieństwo, ponieważ na własne oczy widzieli to pomnożenie, roznosili ten chleb, a więc jakby może był to taki cud, którym brali udział jakby naocznie i własnymi rękami dotykali tego nadzwyczajnego pomnożenia chleba przez Pana Jezusa. 5000 ludzi nakarmionych, 12 koszy okruchów, które zebrano. Przy okazji Pan Bóg jest Bogiem porządku, prawda? Nie zostawił to wszystko w nieładzie, ale kazał zebrać wszystko. To i dla nas też pewna nauka, jak czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Ludzie oczywiście, kiedy doświadczyli tego wspaniałego cudu, tak jak czytaliśmy przed chwilą, postanowili obwołać Jezusa. Zobaczyli przede wszystkim w nim proroka, ale chcieli obwołać Go królem. I oczywiście było to bardzo niebezpieczne. Pan Jezus kiedyś przyszedł i powiedział, królestwo moje nie jest z tego świata. Ja nie przyszedłem po to, by być politycznym królem i oczywiście to dla Pana Jezusa nie było czymś przyjemnym. I dlatego czytamy, że Jezus, widząc, że mają takie zamiary dziwne, a sprzeczne z Jego wolą, z Jego planem przyjścia na ten świat, Pan Jezus oddalił się, by samotnie modlić się, jak czytaliśmy w 15 wersecie. I czytamy właśnie, tak jak przed chwilą czytaliśmy, 16 do 17 wersetu. Oczywiście, kiedy przygotowałem to rozważanie Słowa Bożego, zajrzałem do paralelnych Ewangelii. synoptycznych, a więc w Mateusza i w Marka również jest opisana ta historia w różny sposób, nieco inne szczegóły są, ale tutaj w tej Ewangelii Jana, jak czytałem pierwszy raz, to zwróciłem uwagę, że gdy nastał wieczór, uczniowie zeszli nad wodę, wsiedli do łodzi, zaczęli przeprawę na drugi brzeg, zapadł już zmrok, Jezus jeszcze do nich nie dotarł. Jakby z tej relacji apostoła Jana wynika, że była to jakaś forma samowoli apostołów. Tak jakby zostawili Jezusa, który poszedł się pomodlić, nie poczekali na Niego, zeszli, wsiedli, Jezus jeszcze nie nadszedł, odpłynęli, prawda? Więc wyglądałoby na to, że uczniowie postanowili odpłynąć bez Jezusa. Nigdy chyba tego nie robili, a tutaj przydarzyła się im, ja już miałem trochę wykładu, widzicie, przydarzyła im się taka historia, która mogłaby sugerować, że była to jakaś forma samowoli. Ale kiedy zajrzałem do Ewangelii Mateusza, to tam w 14 rozdziale, w 22 wersecie czytamy nieco inną wersję. Jezus wymógł na uczniach, aby sami przeprawili się łodzią na drugi brzeg w kierunku Betsajdy i do Kafarnaum, jak dodaje potem ewangelista Jan. Jezus, który wymógł na uczniach. Jezus, który wyglądałoby na to z relacji Mateusza, że oczekiwał od nich, że tym razem popłyną sami. I nie wiemy tak dokładnie, jaki był powód, ale myślę, że to ma pewne zastosowanie, do którego dojdziemy za chwilę. Uczniowie przeżyli wielki dzień. Przeżyli dzień wielkich, wspaniałych błogosławieństw, cudów razem z Jezusem. Jeżeli Jezus wymógł na uczniach, aby popłynęli sami, to wynikałoby z tego, że nie byli wcale chętni, aby popłynąć sami. I to mogłoby dobrze o nich świadczyć. Jeżeli natomiast wierzyć tej relacji Jana, no to posądzalibyśmy ich trochę o pewne samowolne działanie. Nie to jest jednak najważniejsze, bo nie chcę, aby te dwie relacje jakby burzyły nasze zaufanie do Słowa Bożego, do tego, że ono jest spójne, że ono sobie nie przeczy. Chciałbym powiedzieć, że uczniowie, którzy pojawili się w łodzi nocą, być może pierwszy raz sami, doświadczyli jakichś niezwykłych przeżyć. Dlatego, że zobaczyli różnicę, jaka była widoczna w tym, kiedy płynęli z Jezusem, zwykle pływali, choć nie zawsze było spokojnie. A jaka jest różnica pomiędzy tym, jak się płynie bez Niego? Płynie się samemu. Dlatego temat mojego kazania brzmi: nie płyń sam. Taki alegoryczny troszkę sposób zatytułowałem dzisiejsze rozważanie. Czytamy w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 17 wersecie, że zapadła noc, kiedy popłynęli. Popłynęli w nocy, ciemność, zmierzch. Jezioro zaczęło się burzyć, zaczęło być smagane silnym wiatrem, jak czytamy, a więc zaczęło się robić niebezpieczne. Mało tego, jeszcze dodaje Mateusz, że wiatr był przeciwny, a więc biał przeciwko nim, a ponieważ to była łódź wiosłowa, więc jeżeli ktoś kiedyś pływał, prawda, i płynął pod wiatr, no to wie, jakie to jest wtedy ciężkie doświadczenie. I rzeczywiście trzeba wytężyć muskuły, żeby pokonać ten wiatr, żeby łódź płynęła do swojego celu. I tak jak czytamy w Ewangeliach, przepłynęli jakieś 25 do 30 stadiów. Nowe tłumaczenie nam ułatwiło sytuację i powiedziało, że to jest mi 5-6 kilometrów. A więc przepłynęli już mniej więcej połowę szerokości Jeziora Galilejskiego, bo Jezioro Galilejskie ma jakieś 13 kilometrów szerokości i 21 kilometrów długości z południa na północ. A więc można powiedzieć, że jakieś połowę dystansu już przepłynęli. I to był dosyć taki trudny moment, dlatego że byli w środku niebezpieczeństwa. Znaleźli się już na środku jeziora. Wyobraźmy sobie, mają wiatr przeciwny. Było niebezpieczeństwem zawrócenie, bo wtedy wiatr mógłby poprowadzić tą łódź, prawda, gdzieś na jakieś skały i mogliby się rozbić, skoro wiatr był silny. Więc nie mogli zawrócić. Zawrócenie było niebezpieczne. Płynięcie dalej pod wiatr było kolejnym wysiłkiem, który był przed nimi. A więc nie było sensu. Wisiała katastrofa. Po prostu katastrofa. I ten obraz jest oczywiście symbolem naszych życiowych zmagań. Kiedy patrzymy na tę prostą biblijną historię, jakżeż ona kojarzy się z naszym życiem? I myślę, że te skojarzenia przychodzą nam na pamięć. Otóż zdarza się nam czasem. Jesteśmy uczniami Jezusa. Jesteśmy Jego naśladowcami. Dobrze nam jest być z Jezusem. Jest nam dobrze być blisko Boga. Moim szczęściem, psalmista mówił, jest być blisko Boga. Takie jest hasło naszego zboru też. Bardzo lubimy. Moim szczęściem być blisko Boga. Jesteśmy wspólnotą blisko Boga. To jest piękne. I czujemy się dobrze w Jego obecności, ale czasem zdarza się tak, że jakby zapominamy. I zdarza się tak, że czasem dopuszczamy się pewnej samowoli, że próbujemy, no tak w cudzysłowie oczywiście, płynąć bez Jezusa. Zapominamy tego Pana Jezusa zabrać do tego naszego życia, do tych naszych przeżyć, do tych naszych decyzji, do tych naszych wyborów, przed którymi stoimy. I czasem ufamy Panu, żyjemy z Nim, ale czasem jest tak, że jakoś podejmujemy pewne decyzje sami. Decydujemy się gdzieś, czy wyjechać, czy podjąć pracę, czy związać z kimś, czy wyemigrować. I podejmujemy ważne dla naszego życia decyzje, ale zapomnieliśmy zapytać Pana. Mnie się to przytrafia. I wstyd mi, kiedy sobie to uświadamiam. Dlaczego nie zapytałem Ciebie, Panie? I potem przepraszam. Panie, przebacz, że nie skonsultowałem się z Tobą. Czasem pytamy innych ludzi. Czasem radzimy się różnych doradców. A zapominamy zapytać naszego Pana. Kiedyś nasza wnuczka była u nas w domu i oczywiście modliliśmy się przed jedzeniem, modliliśmy się, kiedy poszliśmy na spacer tam do lasu troszeczkę, to gdzieś tam ona wyczuła, że to jest miejsce, gdzie ja chodzę na modlitwę. Nie wiem, jak ona to znalazła. No i dziadek, ale to chyba to tu się modlisz, tak? Mówię, tak. No potem postanowiliśmy gdzieś tam pojechać samochodem, więc siadłem. No więc ponieważ to był początek mojej podróży samochodem w tym dniu, jak zwykle mam zwyczaj modlić się o Boże błogosławieństwo. I tak, kiedy skończyłem się modlić, tak spojrzała trochę spod oka na mnie i mówi, dziadek, ty to wszystko się modlisz. Więc była trochę zdziwiona tym. Ale to jest jakaś moja też, mój zwyczaj, że na przykład kiedy ruszam w podróż, modlę się, kiedy podejmuję jakąś podróż, staram się pytać Pana, Panie, pobłogosław, jeżeli jakaś decyzja stoi przede mną, Panie, jeżeli to jest Twoja wola, poprowadź, jeżeli to nie jest zgodne z Twoim planem, postaw przeszkody. Rzuć kłody pod nogi, żeby się nie stało, bo nie chcę zrobić żadnego kroku bez siebie. I to jest, myślę, naturalne w życiu dziecka Bożego, ale bywa tak czasem, że gdzieś podejmuję jakieś zadanie, podejmuję jakąś decyzję, ruszam jakąś drogę i nie zawsze do końca pytam Pana. I czasem tak właśnie płyniemy, bez Bożego przyzwolenia. I ogarnia nas wtedy zmrok, ogarnia nas wtedy ciemność, tracimy pewną orientację, zaczyna być niebezpiecznie. Te burze przysłowiowe przeciwności, ten przeciwny wiatr zaczyna wiać w oczy i wtedy sobie uświadomimy, oho, ale chyba Jezus nie jest ze mną, chyba coś jest nie tak, bo próbuję sam. Robi się niepewnie, niebezpiecznie. Zmagamy się sami wiosłowaniem pod prąd i czujemy, że jest coraz ciężej, coraz trudniej. Jesteśmy czasami wyczerpani, sfrustrowani tym wszystkim w końcu, zmęczeni. Sytuacja życiowa wydaje się być bez wyjścia. Zabrnęliśmy za daleko. Czasem wręcz odkrywamy, że już zawrócić nie ma jak, bo jest jeszcze bardziej niebezpiecznie. A przede mną ciągle jakiś znój, droga i niepewność, czy dopłynę do celu. Dlaczego tak się czasem dzieje? Dlaczego czasem udaje się nam znaleźć w takich trudnych sytuacjach, nieprzewidzianych? Bo w tej podróży naszego życia, w tym epizodzie naszego życia zabrakło Jezusa Chrystusa. Uczniowie zmagali się z tymi falami na jeziorze, ale pytanie brzmi, a gdzie Jezus w tym czasie był? No, czytaliśmy oczywiście, że poszedł na górę, aby się modlić, aby spędzić czas ze swoim Ojcem. Ale pytanie brzmi, czy Jezus zapomniał o swoich uczniach? Czy Jezus tak zatopił się w modlitwie, że zapomniał o ich tam zmaganiach, że zostawił ich samych sobie? I kiedy zajrzałem właśnie do Ewangelii Marka 6 rozdziału, tam w kolejnej relacji z tego wydarzenia, czytamy piękne zdanie. Marka 6:48. Wówczas, mowa o Jezusie, który był tam na górze z Ojcem, wówczas zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach. Taki drobiazg niby mały, ale mówiący coś bardzo pięknego o naszym Panu. że czasem płyniemy tak trochę pod prąd, płyniemy bez Niego, podejmujemy czasem takie decyzje, czasem Jezus sam sprawia, że znajdujemy się w takiej sytuacji, by czasem doświadczyć naszą wiarę, bo może tych uczniów, może ich przymusił, żeby popłynęli sami, żeby trochę doświadczyć ich wiary. Żeby zrozumieli tę różnicę pomiędzy byciem z Jezusem, a byciem bez Jezusa. Może dlatego chciał ich doświadczyć. Ale jest coś pięknego w tym, że Jezus, mając kontakt z Ojcem, On myśli o uczniach. On zauważył ich z tej góry. On wiedział, że są w tarapatach. I zaobserwował, zauważył ich zmaganie. I czytamy, że zmagali się przy wiosłach, a On przyszedł do nich około 4 rano. I też tak już przyzwyczajony troszkę do takiego właśnie wnikliwego obserwowania tekstu, bo 4 rano wypłynęli wieczorem, no to się nawiosłowali. To trochę to trwało. To zmaganie trwało ładnych parę godzin. A więc możemy sobie wyobrazić, jakie trudne były to przeżycia. To nie było tylko chwilowe, prawda, zaniepokojenie. To było zmaganie przez kawał nocy. I dopiero około 4 rano zjawia się Jezus i powiada, to ja jestem, przestańcie się bać. Czasem zmagamy się, bracia i siostry, z jakimiś problemami. Bóg wie i wy wiecie, jakie problemy może dzisiaj stoją przed wami, może jakie przeciwności wieją w wasze oczy duchowe dzisiaj. Tak jak moja żona powiedziała, no która to już godzina wobec tego? Ile to do tej 4 zostało? Że jest problem, jest zmaganie, a Jezus nie przychodzi. Prosimy o pomoc, a nie zawsze ta pomoc od razu nadchodzi. Czasem jest ta godzina próby, czasem są to godziny walki z przeciwnościami, by doświadczyć tak, żeby to przeniknęło nasze kości, jak trudno jest bez Jezusa. Jak ciężko i niebezpiecznie jest, kiedy Jezus jest z dala od nas. Ale to jest przecież nasza wina, nie Jego. Jezus jest z nami i przychodzi. I powiada, to ja jestem, teraz już się nie bójcie. Uczniowie, czytamy w Ewangelii Jana, w tym 6 rozdziale, 21 werset, chętnie wzięli Jezusa do łodzi. No ja bym też chętnie Jezusa na ich miejscu wpuścił do łodzi. Ale to jest mało, że wpuścili Jezusa do łodzi. Czytamy, że natychmiast wiatr ustał. To też kolejny przejaw tej boskiej mocy Jezusa Chrystusa. A oni, jak to z kolei w Marka 6,51 zostało pięknie przetłumaczone, wręcz zastygli w zdumieniu. Wręcz zastygli w zdumieniu. Byli przerażeni, byli zdezorientowani, byli totalnie zmęczeni. Teraz, kiedy dotyka ich obecność Jezusa, na nowo Jezus wraca do ich życia, do ich trudnej sytuacji, zastygli w zdumieniu, w zachwycie. I czytamy, że uczniowie złożyli Mu pokłon, mówiąc, zaprawdę, Ty jesteś Synem Bożym. To z kolei Mateusza 14,33 w tej relacji. Zachwyt, który przeradza się w hołd, w uwielbienie Jezusa Chrystusa, tego, który przychodzi z pomocą, tego, który nie zapomniał, tego, który nie zostawił ich na pastwę losu. I czytamy potem już w Jana 6,21, że łódź natychmiast przybiła do brzegu. Też ktoś, nie wiem na ile to jest, można też uznać za też pewien cud, bo byli gdzieś w połowie drogi, a kiedy Jezus wstąpił, łódź natychmiast przybiła do brzegu. Natychmiast znaleźli się u celu. I to jest, bracia i siostry, kochani przyjaciele, też znowu obraz, jakieś odniesienie do naszego życia. To jest obraz miłosierdzia naszego kochanego Zbawiciela wobec naszej czasem samowoli, a czasem wobec takiego doświadczenia, w które jesteśmy wprowadzeni za sprawą samego Pana Jezusa. Bo kiedy płyniemy bez Niego, to nie znaczy, że On o nas zapomina. On wstawia się za nami przed Ojcem w niebie. Kiedy się modli do Ojca, nie zapomina o nas. Pięknie to wyraził apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale i w 34 wersecie, gdzie napisał, Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, skończcie, ten przecież wstawia się za nami. Czy pamiętamy o tym, bracia i siostry, w naszym codziennym zmaganiu się z naszym życiem? Że On wstawia się za nami. On jest tym naszym sojusznikiem, który o nas nie zapomina. I to jest takie piękne. nie jesteś zostawiona sama sobie. Nie jesteś pozostawiony sam sobie, kiedy przeżywasz trudne chwile. Jezus wstawia się za nami. I to jest piękne świadectwo Słowa Bożego o Bogu naszym i Zbawicielu. On myśli o nas, On obserwuje nas, nasze zmagania rozpaczliwe. Obserwuje to z troską, obserwuje z uwagą. Nie zapomina o nas, to jest wyraz łaski Bożej wobec nas. I musimy o tym pamiętać, choć czasem szatan nam chce wmówić, że Bóg nas zostawił, że jesteśmy niegodni Jego uwagi. I w odpowiednim momencie, co trzeba podkreślić, w odpowiednim momencie, nie za wcześnie i nie za późno, Pan Jezus przychodzi z pomocą. Czasem się wydaje, że za późno. Czasem się wydaje, że zwleka. Dlaczego tak długo? Ile jeszcze do tej czwartej rano zostało? Już tyle czekam, tyle się modlę. Ale ta czwarta nadchodzi. Jezus nadchodzi. Jezus przyjdzie w odpowiednim czasie. Nie spóźni się. Potem to zrozumiesz. Przyjdzie z pomocą i ze słowami prawdziwej pociechy i prawdziwej otuchy. Psalmista w 55. psalmie też pięknie to wyraził. On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Jeśli chętnie wpuścimy Pana Jezusa do swojego życia, znowu, chętnie, tak jak to apostołowie zrobili, to cóż się stanie? Wróci radość, wróci pokój, poczucie bezpieczeństwa, uciszy się ten wiatr, Pan sprawi, że szybko dobijemy do brzegu, osiągniemy cel, wyjdziemy z tych naszych tarapatów. I cóż wtedy? Kiedy doświadczymy czegoś takiego, to pozostaje tylko zachwyt nad Jezusem, zachwyt nad Jego dobrocią, nad Jego troską o nas. Zostanie wtedy hołd i uwielbienie, które winniśmy Bogu oddać. Bo kiedy śpiewamy pieśni uwielbiające, to też nie chciałbym, żeby to było coś mechanicznego, no bo teraz czas, taka liturgia jest, nie? Ale uwielbiamy Go z jakiegoś powodu. Mamy jakieś motywacje. I kiedy przychodzisz do kościoła i zaczynasz śpiewać pieśni, wspomnij, co w poprzednim tygodniu wydarzyło się, co było wyrazem troski Twojego Pana o Ciebie. Troski o Twoją rodzinę, troski o Twoje problemy. Uwielbiaj Pana, wyrażaj Mu wdzięczność za to, że jest w Twoim życiu, że może zabrakło Go, ponieważ próbowałeś czy próbowałaś sama coś zrobić, ale sobie to uświadomiłaś czy uświadomiłeś i znowu ten Jezus wrócił, zaprosiłeś, zaprosiłaś, znowu masz radość i wtedy to uwielbienie jest tak naprawdę szczerze z całego serca. Wielkim niebezpieczeństwem nas, ludzi wierzących, jest to, jest ta pokusa takiej samowoli. Albo zapominania o tym, żeby Jezus stale był w naszym życiu. Był w naszych okolicznościach, w naszych realiach. Kiedy decydujemy się płynąć sami w swoim życiu bez Jezusa. Nie płyń sam. Wystrzegajmy się takiego właśnie, takiej samowoli. Bo konsekwencje jej są zawsze bolesne. Zawsze będzie tak samo. Będzie zagubienie. Będzie dezorientacja. Będą niebezpieczeństwa, będą przeciwności, będzie poczucie takiego osamotnienia, utraty może celu życia, nawet jeżeli to będzie bardzo głębokie. Ale pamiętaj też o tym, że mimo samowoli Twojej Jezus wstawia się za Tobą u Ojca. Jezus jest tym, który o Tobie pamięta i przychodzi z pomocą w chwilach zagrożenia i zagubienia. A zapraszając Jezusa do łodzi swojego życia, zawsze możemy liczyć na to, że odzyskamy to, co straciliśmy bez Niego. Poczucie bezpieczeństwa uzyskamy, kierunek, sens, cel. Dobijemy do brzegu i odetchniemy z ulgą, że ta udręka wiosłowania pod prąd się skończyła. Siostry i bracie, ponieważ mamy jeszcze wiele wspaniałych części w tym nabożeństwie, jak często zdarza Ci się postępować samowolnie? Jak często zdarza Ci się zapomnieć Jezusa do swoich decyzji, do swoich realiów swojego życia? Kiedy stoisz przed decyzjami, kiedy musisz dokonać jakiegoś wyboru, kiedy zastanawiasz się nad tym czy nad innym, jak często pomijasz Jezusa? A przecież to On jest najlepszym doradcą. On jest tym, który chce być z tobą. On chce ci pomagać. Jak często ci się zdarza być samowolnym i nie pytać o zdanie Pana w swoim życiu? Jak często płyniesz sam? Dobrze ci z tym wtedy? Czy widzisz różnicę pomiędzy takimi momentami w życiu, kiedy coś robisz bez Jezusa, a tymi momentami w życiu, kiedy postępujesz według Jego woli i masz Go blisko siebie? Widzisz tą różnicę? Tę różnicę? I czy świadomość tej różnicy zachęca cię do tego, żeby trzymać się Pana, być blisko Boga, po prostu blisko Boga? Bo konsekwencje tej samowoli zawsze są bolesne. Jakie uczucia, bracie i siostro, wyzwala w tobie świadomość, że Jezus się za tobą wstawia? Kiedy się zmagasz, kiedy masz problemy i trudności, pamiętaj, Jezus wstawia się za tobą u Ojca. On za ciebie bojuje. On wyprasza u Ojca łaskę dla ciebie, przetrwania i zwycięstwa. I czy dzisiejsze to proste słowo, prosta historia, czy zachęca cię do hołdu, do oddania czci Bogu? I do takiego zachwytu nad kochanym Zbawicielem, który kiedy my wiosłujemy pod prąd, on na kolanach modli się do Ojca, żebyśmy nie zginęli. Uwielbijmy naszego Pana. I zachęcam może jeszcze, abyśmy w tej chwili właśnie oddali Mu chwałę za to, że taki właśnie jest.